Rozdział trzeci. Redaktor. Do Urzędu Ochrony Państwa redaktor zgłosił się sam. Wyglądał na bystrzaka, mówił jak bystrzak i naprawdę był bystrzakiem. I generalnie spodobał się. Sprawę uprościło także i to, że miał tu kolegów. Znał się z zastępcą szefa lubelskiej delegatury UOP, Zbigniewem Niezgodą i Erykiem Chojnackim, funkcjonariuszem Wydziału Kontrwywiadu, byłym działaczem NZS z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W delegaturze redaktor funkcjonował jako zabezpieczenie operacyjne i na swoim stanie miał go kapitan Zbigniew Związko, kierownik sekcji do spraw przestępstw gospodarczych, znajdującej się wówczas w strukturach Wydziału Kontrwywiadu. Pierwszym poważnym zadaniem, jakie redaktor wykonał dla UOP, była pomoc przy wyeliminowaniu z rynku banku pewnego amerykańskiego Żyda, o którym kontrwywiad lubelski posiadał szeroką wiedzę na podstawie informacji przekazanych przez stronę amerykańską. Były to informacje dotyczące jego przestępczej działalności w Stanach Zjednoczonych do roku 1988. Brat naszego Żyda, który do Stanów Zjednoczonych przyjechał wcześniej ze Związku Radzieckiego, był międzynarodowym przestępcą powiązanym z Siemionem Mogilewiczem, czyli jednym z szefów największej według ówczesnej wiedzy FBI grupy przestępczej na świecie, tak zwanej mafii Sołoncewskiej. Mafia zajmowała się całym konglomeratem nielegalnych interesów, od handlu bronią po handel narkotykami, od czerpania zysków z prostytucji po pranie brudnych pieniędzy. Mogilewicz był znany pod wieloma nazwiskami. Miał trzy obywatelstwa i bliskie kontakty z politykami z Rosji oraz Ukrainy, między innymi z prezydentem tego kraju, Leonidem Kuczmą. Przez FBI posądzany był o wypranie 22 miliardów dolarów. I właśnie w tym ostatnim procederze pomagał mu brat naszego Żyda, który przyjechał na Lubelszczyznę i założył bank. Do Polski trafił przez Wiedeń, skąd, nazywając rzecz po imieniu, uciekł, gdy Austriacy dowiedzieli się, że na ich terytorium przebywa człowiek ścigany przez FBI za przestępstwa podatkowe, a wcześniej zwolniony za kaucją z amerykańskiego aresztu. Do Lublina nasz bohater przyleciał więc via Austria, niejako po drodze przed ucieczką, nabywając jeszcze obywatelstwo tego kraju. W Polsce już jako Austriak założył przedsiębiorstwo zajmujące się eksportem mrożonek i szyciem ubrań. Prowadził też duże zakłady produkcyjne na Ukrainie, w Kijowie oraz we Lwowie. I w pewnym momencie zatrudniał bez mała 15 tysięcy osób. Jego wspólnikiem w polskiej spółce był Janusz Aleksandrowicz, lubelski biznesmen, utrzymujący bliskie kontakty z Leszkiem Millerem i Aleksandrem Kwaśniewskim. Spółka Austriaka dorobiła się fortuny głównie dzięki wykorzystaniu przedsiębiorstw państwowych oraz omijaniu prawa podatkowego. Co ciekawe, inna jego spółka sprowadzała ze Związku Radzieckiego paliwo, zaniżając jego wartość i unikając płacenia części podatku i cła. Tak więc tym samym Austriak i jego polski wspólnik zostali prekursorami późniejszych baronów paliwowych z firmy BGM ze Szczecina. Ale to nie te wszystkie fakty były bezpośrednią przyczyną zainteresowania się Austriakiem przez UOP w Warszawie i zleceniem na rozwiązanie tej sprawy skierowanym do delegatury w Lublinie. Bo jak się rzekło, zadaniem, jakie otrzymała delegatura, było wyeliminowanie międzynarodowego przestępcy z rozwijającego się rynku bankowości polskiej. Założony przez niego bank był drugim prywatnym w Polsce, utworzonym po roku 1989, powstałym niedługo po uchwaleniu prawa bankowego. Agresywna polityka Miał to być pierwszy komercyjny bank notowany na warszawskiej giełdzie. W czasach transformacji sektora bankowego doprowadziła do jego gwałtownego rozwoju. To, kim naprawdę był jego właściciel i jaka była jego przeszłość, wiedzieli tylko nieliczni. Liczni za to i wielomogący nawiązali z nim współpracę. W jednej ze spółek naszego bohatera pracę znaleźli między innymi Andrzej Springer, były pierwszy sekretarz KWPZPR w Lublinie, i Aleksander Chochorowski, były szef SB i Komendy Wojewódzkiej MO. Z kolei w Radzie Nadzorczej Banku zasiadał profesor Antoni Pieniążek, dygnitarz w administracji Wojciecha Jaruzelskiego, ostatni przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, współwłaściciel spółki ubezpieczeniowej Polisa, obok prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej, żony Józefa Oleksego, wicepremiera Manfreda Gorywody i jeszcze kilku innych notabli powiązanych z nieboszczką Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą. Szefem ochrony i windykacji banku został Aleksander Mleczko, w PRL zastępca naczelnika Wydziału 5 Krakowskiej SB, zajmującego się ochroną przemysłu i zwalczaniem struktur zakładowych Solidarności. Bank korzystał z usług kancelarii prawnej KNS, której współwłaścicielami byli Ireneusz Nawrocki i Andrzej Kratiuk, przyjaciel domu późniejszych prezydentostwa Kwaśniewskich oraz prezes Rady Fundacji Porozumienie Bez Barier Jolanty Kwaśniewskiej. W archiwach IPN Kratiuk występuje pod dwoma pseudonimami – Krystian i Krist. Pierwszy zyskał jeszcze jako współpracownik wywiadu. Był stypendystą w Niemczech Zachodnich. Drugi zaś w Służbie Bezpieczeństwa. Jednym zdaniem wokół banku skupiła się wówczas cała śmietanka komunistycznego establishmentu Lublina i nie tylko Lublina, a istniała poważna obawa, że przy tak dynamicznym rozwoju banku i lokat w nim założonych, zdeponowano tam wówczas lokaty opiewające na równowartość 800 milionów obecnych złotych, może dojść do oszustwa na gigantyczną skalę. Wiedząc o przeszłości Austriaka w Stanach Zjednoczonych, jego związkach z mafią rosyjską i KGB, a także o nieprawidłowościach rejestrowych w dokumentacji lubelskiego sądu gospodarczego, UOP zaczął realizować kombinację operacyjną, mającą na celu wyeliminowanie z rynku założyciela banku. I tu przydał się redaktor, który wówczas pracował w jednym z lubelskich dzienników. Redaktor odkrył i opisał nieprawidłowości w banku, polegające na tym, że właściciele przedstawili dokumenty świadczące, iż kapitał akcyjny jest wyższy od prawdziwego o równowartość 45 milionów współczesnych złotych. Bez tej nadwyżki Komisja Papierów Wartościowych nie miała prawa dopuścić akcji do publicznej emisji. Okazało się też, że bank gromadził depozyty celem ich późniejszego wyprowadzenia przy pomocy kredytów, które faktycznie nigdy nie miały zostać spłacone. Wśród klientów wybuchła panika. Przed siedzibą banku pojawiła się kolejka ludzi pragnących jak najszybciej wycofać swoje pieniądze. Pierwszej nocy, w której kasy szturmowały setki właścicieli zdeponowanych lokat, właściciel banku osobiście próbował ich przekonywać, że wszystko jest w porządku. Ostatecznie bank przetrwał dzięki wsparciu NBP, Hannie Gronkiewicz-Waltz, której zależało nie tyle na jego upadłości, co na przejęciu. Nie to jednak było przyczyną zatrzymania Austriaka przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. W międzyczasie dotarły bowiem dokumenty, że biznesmen jest poszukiwany przez władze USA w związku z dokonanymi wcześniej malwersacjami, głównie defraudacjami przy obrocie w handlu paliwem. Do zatrzymania bankiera doszło w związku z sygnowanym w 1927 roku traktatem ekstradycyjnym zawartym między Polską a USA. I tak 3 miesiące później nasz bohater znalazł się w Stanach Zjednoczonych. Mimo prób podważenia wniosku o ekstradycję przez obrońców bankiera, faktycznie bowiem bilateralny traktat o ekstradycji nie przewidywał przypadku oszustwa podatkowego, trafił on do amerykańskiego aresztu, a następnie był sądzony w pierwszej kolejności przez sąd stanowy w Alabamie, a następnie przez sąd federalny w Nowym Jorku. Został skazany na karę pozbawienia wolności od 8 do 13 lat, w zależności od sprawowania. I ostatecznie trafił do więzienia stanowego w Otisville. I tak zakończyła się ta pierwsza poważna historia współpracy UOP i dziennikarzy. Redaktor został bohaterem. I w krótkim czasie wypłynął na szerokie, już ogólnokrajowe wody. Rzecz jasna wciąż kooperując z naszą firmą. Bo takiej przyjaźni łatwo się nie zrywa. UOP zaś wykonał zadanie i wszyscy byli zadowoleni. Ktoś ciekawski mógłby zapytać, po co dziennikarz śledczy wiąże się ze służbami specjalnymi, skoro w ten sposób traci niezależność, czyli tak naprawdę clue tego, co dziennikarza czyni dziennikarzem i staje się chłopcem na posyłki. Odpowiedź jest prosta. Wygrzebywanie informacji spod ziemi, związana z tym strata czasu i cała ta stresująca otoczka w połączeniu z nieustannym narażaniem się ludziom na wysokich stołkach, to nie są i nigdy nie będą rzeczy przyjemne. Po co kopać się z koniem, skoro można dostać gotowca i zyskać splendor bez ryzyka? A że nie miało to nic wspólnego z dziennikarstwem? Trudno. Zresztą, kto by się przejmował takimi drobiazgami, prawda? Przez szereg następnych lat redaktor oddał nam nieocenione usługi. Jako dziennikarz zrobił oszałamiającą karierę. I tylko nieliczni domyślali się, że tak naprawdę nigdy nie był dziennikarzem w dosłownym tego słowa znaczeniu. Był za to dobrym i sumiennym współpracownikiem. Jednym z kilku, jakich firma miała wówczas na Lubelszczyźnie. Jednym z setki, jakich miała na terenie całego kraju. I współpracował jeszcze długo. Dziennikarze zatem, po gangsterach, prokuratorach i sędziach, stanowili dla nas domknięcie kobła. I dla służb specjalnych zawsze byli i nadal są nieodłącznym elementem gry. A że formalnie prawo nie pozwala ich werbować? No, oczywiście każdy może wierzyć w to, co chce. No ale jeśli ktoś wierzy w to, że zapisy ustawowe naprawdę stanowią jakąkolwiek przeszkodę dla werbowania dziennikarzy, to znaczy, że uwierzy już we wszystko.